Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Kłaniamy się, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie profesorze, patrzymy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. No i z jednej strony podziwiamy upór Ukraińców, ich działania obronne, z drugiej strony zastanawiamy się, no ile to jeszcze potrwa, bo giną niewinni ludzie, tak jak to no, zwykle jest w czasie wojny. Nie powiem z trzeciej strony, ale być może też zastanawiamy się gdzieś tam pobocznie, co poszło nie tak, że Rosja, która była taka pewna, atakując Ukrainę, albo stwarzała wrażenie pewnej, atakując Ukrainę, mówiąc o tym, że to będzie kilka godzin, ewentualnie kilka dni, no że w dalszym ciągu no, nie udało jej się tych niecnych planów zrealizować.
No z pewnością Putin był także pod presją czasu. On miał świadomość, że te ogromne zbrojenie, jakie uruchomił, tą militaryzację państwa, miejmy świadomość, że w Federacji Rosyjskiej 12% mężczyzn czynnych zawodowo pracuje w strukturach siłowych. Więc jest to państwo, które uległo głębokiej militaryzacji. I miał świadomość, że musi ten horyzont czasu, kiedy może skutecznie uderzyć na Ukrainę, coraz bardziej mu się kurczył. A poza tym oni oceniali, że Zachód jest słaby, że Unia Europejska przeżywa kryzys, no między innymi właśnie energetyczny, związany z tym planem strategicznym Putina uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu czy też rosyjskiej ropy. Oceniali, że NATO jest słaby po Afganistanie. Oceniali, że prezydent Biden jest prezydentem słabym. Oceniali, że mają wsparcie ze strony Chin. Przypominam, że 4 lutego podczas pobytu Putina na olimpiadzie zapadły decyzje w tle jakby rozmów prezydenta Federacji Rosyjskiej z głównym przywódcą tego państwa, komunistą, szefem największej komunistycznej partii świata, a jednocześnie prezydentem Chin. Trwały rozmowy i trwały ustalenia. Między innymi Chiny podpisały gigantyczny kontrakt gazowy, który był ewidentną zachętą, aby Putin się nie wycofał z tej agresji, bo Chiny uważały, że to będzie szybka wojna, która zmieni geopolitykę i otworzy im, wzmocni ich pozycję w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Poza tym oceniali, że w oparciu o raporty między innymi Federalnej Służby Bezpieczeństwa kierowanej przez Bortnikowa, że społeczeństwo ukraińskie jest głęboko podzielone. No, raporty rzeczywiście mówiły o niskich notowaniach prezydenta Zełenskiego, bardzo niskich. No i panowało ogólne przekonanie, że państwo jest na tyle słabe, że cios zadany przez armię, mocny cios, rozwali struktury państwa i zwycięstwo będzie łatwe. Poza tym rzeczywiście przygotowana była operacja taka w stylu, jaki przekonywał Gerasimow, szef sztabu, a także Szojgu, minister obrony Federacji Rosyjskiej, że to będzie spektakularna operacja dokonana przez doborowe siły takich dwóch ugrupowań, a więc takie formacje 31. Samodzielnej Baryjskiej Brygady Powietrzno-Desantowej kierowanej przez pułkownika Owczarowa. No i równocześnie dołączą do tego siły Pskowskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. Część tych formacji przerzucą wojska w okolice centrum miasta. Najpierw miało być przyjęte lotnisko, a później miał dokonać właśnie skutecznego przerzucania dobrych formacji, aby przejąć kontrolę nad dzielnicą rządową, wymordować elitę, no i skutecznie zainstalować przygotowaną ekipę kolaborantów, którzy by szybko podpisali to, co Rosja już miała przygotowane w formie aktów prawnych. No jak wiemy, tak się nie stało. Załamanie następowało po trzecim dniu, później siódmego dnia przegrupowali siły, no i dziesiątego kolejne przegrupowanie, które nic nie dało. Ukraińcy przyjęli strategię, aby przyjąć w głąb formacje rosyjskie, a więc aby atakować kolumny zaopatrzenia, aby logistycznie ich odcinać od możliwości działania, natomiast nie przyjmować bezpośredniego boju w formie dużej bitwy. Aczkolwiek ten obraz, który był pokazywany, takie celne uderzenia na przykład za pomocą nowoczesnych broni, takie operacje skierowane przez drony, to jest oczywiście obraz, który wykreowała strona ukraińska i słusznie, żeby pokazać też pewną technologiczną przewagę nad przeciwnikiem. Więc na samym początku racjonalnie Putin oceniał, że ta wojna będzie szybka, że mają znaczącą przewagę. Żeby zwiększyć efekt psychologiczny tego oddziaływania potęgą rosyjską, to ostatni rocznik z poboru z grudnia zapakowano i wywieziono właśnie w obszary dyslokacji bez jakiegokolwiek przeszkolenia. Po prostu ubrano ich w mundury, dano im broń i ci ludzie w postaci małych ugrupowań dołączyły do tych 10 armii, które były przygotowane do uderzenia, zasadniczego uderzenia, żeby napompować, żeby zwiększyć liczebność armii inwazyjnej. No ale wartość takiego żołnierza była żadna. Po prostu był to żołnierz, który ponosi ogromne straty, bo jeśli przyjąć w tej chwili dane ujawnione przez Komersanta, czy Komsomolską Prawdę, która w oparciu o dane, jakie wypłynęły z Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, mówi o bodaj 15 tysiącach zabitych żołnierzach rosyjskich i około 9 tysiącach 800 zabitych żołnierzach rosyjskich i 16 tysiącach rannych, co daje łącznie o 26 tysięcy żołnierzy wyłączonych z tych 150, które wzięły udział w operacji. Zdaniem strony ukraińskiej w tej chwili na 10 armii, które są zaangażowane w prowadzenie tej wojny, a więc pierwsza armia pancerna, ten gwóźdź, ta potęga, ulubiony związek operacyjny Putina z zachodniego okręgu wojskowego, gigantyczna rzeczywiście armia, duże straty na tym kierunku, na Charków, bo ona głównie tutaj szła poprzez Charków i miała oskrzydlić Kijów. Ósma armia z południowego okręgu też znaczące straty, 58 armia także z południowego okręgu znaczne straty, 6 armia zachodniego też duże straty, 41 armia, która była tak przerzucana z jednego miejsca w drugie, to jest armia z Centralnego Okręgu Wojskowego, też duże straty. Tutaj właśnie też był spory element takiego dopompowania w postaci tych poborowych z poboru grudniowego. 29 to samo, 35, 36 to są armie, 29, 35, 36 to są armie, które Putin przywiózł aż z Dalekiego Wschodu, bo to są armie ze Wschodniego Okręgu Wojskowego i żeby je przewieźć, to musiałem przejechać 10 tysięcy kilometrów ze sprzętem. No i 20 armia Zachodniego Okręgu. Także istotne straty. Także w wymiarze kadry zginęło w tej chwili 6 co najmniej generałów, 1 komandor. Zginęła elita tego szczebla, podpułkownik, major, pułkownik, w tym tacy ludzie jak pułkownik Suchariew, Sergiej Suchariew, człowiek, który mordował w Czeczenii, który miał za sobą naprawdę bestialskie mordy, z 331 Pułku Powietrzno-Desantowego został łącznie z grupą innych, na przykład z Aleksiejem Nikitinem, zostali zabici. To jest istotne, bo on brał udział w takiej operacji bardzo bandyckiej pod Iłobańskiem w 2014 roku, kiedy Rosjanie już prawie że oficjalnie wprowadzili swoje formacje, żeby wzmocnić separatystów, i wtedy wojska ukraińskie otoczyli w Kotle i Putin zagwarantował tym wojskom ukraińskim wyjście korytarzami humanitarnymi. No i oni wychodzili tymi korytarzami i wtedy właśnie Sukariew zarządził rzeź tych żołnierzy, strzelali do bezbronnych ludzi. Około 1000 ukraińskich żołnierzy zostało wtedy zamordowanych i po tej zbrodni wojennej był szukany przez prokuraturę ukraińską, no i ostatecznie zginął, a więc już nie będzie musiał czekać na sąd karny haski, który z pewnością już w tej chwili toczy obrady, zbiera materiały, dokumenty i materiały śledztwa w sprawie mordów na Ukrainie. Już realizuje 7 państw europejskich, więc myślę, że ta dokumentacja dotycząca zbrodni popełnianych przez zwykłych żołnierzy, ale także przez dowódców, tak, będzie zebrana i że ostatecznie ci ludzie ulegną, staną po prostu przed sądem. Więc to jest katastrofa także w tym wymiarze kadry dowódczej, bo to są wszystko ludzie, których przygotowywał Szojgu, to są ludzie Gerasimowa. Tam jak Szojgu został wyznaczony do przygotowań do tej wojny w 2012 i sprawdził się w 2014 roku. I właśnie wtedy to były pierwsze wojny, które w pełni podlegały, realizowane były przez armię. Wszystkie wcześniejsze wojny, na przykład wojna czeczeńska druga, czy wojna gruzińska, to były wojny, które nadzorował FSB, a realizowała armia. Natomiast Szojgu dostał jakby na wyłączność. Od tego momentu zaczął budować szczególny prestiż, także jeśli chodzi o pozycję na Kremlu. Szojgu zaczął się wybijać kosztem właśnie takich ludzi jak Patruszew, czyli obecny szef Rady Bezpieczeństwa, wcześniej szef FSB i oczywiście cały ten pion służby, wywiad zagraniczny i inne struktury. No i Szojgu natychmiast po tym, jak został tym ministrem, mianował Gerasimowa i całą grupę ludzi. Gerasimow wybierał spośród generalistów, spośród pułkowników ludzi, których później awansował i stawiał na tych kluczowych obszarach, na przykład właśnie jako dowódcy tych okręgów wojskowych, o których mówiłem, a także dowódcy armii i dowódcy kluczowych tych formacji, jak na przykład w ramach 90. Dywizji pułk czołgów. Jest taka elitarna formacja, ta 90. Dywizja i 6. Pułk jest o tyle istotny, że tam wprowadzano na uzbrojenie takie specjalne pojazdy, które miały być pojazdami wsparcia do walk miejskich. Terminator 2, taka super niby nowoczesna platforma, która jak czołgi miały wjeżdżać, na przykład atakując Kijów, to one miały niszczyć siłę żywą, żeby zabezpieczać działanie tych czołgów. No i właśnie dowódca tego pułku, 6. Pułku Czołgów, Andrzej Zacharow, został skutecznie wyeliminowany. Bardzo wielu ludzi.
Przepraszam, tak. Dopytam, bo z tego, o czym pan mówi, pan profesor, analizując przebieg walk dotychczasowych, wychodzi, że jest to raczej pasmo klęsk po stronie Rosji, więc pytanie, bardzo też prosiłbym o zwięzłą odpowiedź, bo czas nas goni. Czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach ze strony rosyjskiej, bo też kolejne pytanie, które się pojawia, czy oni mają jeszcze pomysły i siły na to, żeby dalej atakować?
W tej chwili przez najbliższe dni będą nadal bombardowali, będą zwiększali skalę agresji na ludność cywilną. Natomiast nie należy się spodziewać żadnych istotnych zmian, jeśli chodzi o na przykład formę uderzeń na wybranych kierunkach. Armia rosyjska zaległa, w wielu miejscach się broni. W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo, że aby się chronić przed tą klęską, bo to już jest klęska, Federacja Rosyjska może na przykład użyć czegoś takiego jak prowokacji z użyciem broni chemicznej, czy broni biologicznej, czy też no, radiologicznej, czy brudnej broni atomowej, a być może taktycznej broni atomowej. No i o tym ostrzega zarówno ostatnia wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który mówi, że istnieje takie ryzyko, że Rosjanie użyją broni biologicznej lub też broni chemicznej. Ja przypominam, że oni ten temat wałkują już konsekwentnie od dawien dawna. Były takie teksty, że na przykład Amerykanie łącznie z Ukraińcami przygotowują w laboratoriach na terenie Ukrainy broń biologiczną, żeby użyć ją przeciwko Ługańsku i Doniecku 21 grudnia, więc no, tuż nieomal przed początkiem wojny na takim spotkaniu wewnętrznym w Ministerstwie Obrony Szojgu Putin też padło oskarżenie, że oto Ukraińcy zaraz uderzą na Donieck bronią chemiczną. Teraz 16 Putin mówił, że przygotowywali broń atomową, żeby uderzyć na Rosję. Cały szereg tego typu wypowiedzi, tego jest bardzo dużo. To wypowiedzi ekspertów, którzy mówią właśnie, że Ukraińcy posiadają tego typu arsenał, czy też, że przygotowują się do tego, że uchronili atakiem na Ukrainę, uchronili świat przed trzecią wojną światową. No, tego typu narracja jest cały czas kierowana do społeczeństwa rosyjskiego. W związku z tym istnieje możliwość, że oni mogą dokonać swoistej prowokacji i na przykład też przeciwko społeczeństwu, znaczy doprowadzić do wybuchu jakiejś bomby chemicznej, oskarżyć o to Ukraińców i na tej podstawie wprowadzić stan wojenny w Rosji, a w związku z tym powołać no, ileś tam tysięcy młodych chłopaków pod broń. Tym bardziej, że w tej chwili tworzą taką armię młodych, to widać, taki współczesny Hitlerjugend, czy taką Junarmię. Wyciekły dokumenty, z których wynika, że chcą powołać, poszerzyć ten nabór, który jest naborem wiosennym. W kwietniu ma iść kolejna partia właśnie poborowych, no i w ramach tego chcą tych młodych dzieciaków pchnąć szacunkowo powiedzmy w granicach 200 tysięcy, żeby właśnie takie żywe mięso armatnie skierować na wojnę ukraińską. Więc na razie w tej najbliższej przestrzeni czasowej, jeśli nie doprowadzą do tego typu prowokacji, nie użyją broni chemicznej, biologicznej czy też taktycznej broni atomowej, to są w pełnej defensywie, to znaczy będą próbowali utrzymać zdobyte pozycje poza Mariupolem, bo tam będą próbowali osiągnąć ten spektakularny sukces, zdobyć zrujnowane, zniszczone miasto.
Dziękuję serdecznie. Będziemy wracać do tematu oczywiście, bo sytuacja no, rozwija się praktycznie z godziny na godzinę. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Również dziękuję.
Szczęść Boże, pan profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, był naszym gościem.